święta wielkanocne to są takie święta, gdzie wspominamy i tą najsmutniejszą rzecz, która się wydarzyła, a potem niedzielę najradośniejszą, kiedy śmierć została pokonana. I dzięki temu możemy mieć nadzieję życia wiecznego. Dzisiaj będziemy czytać słowo o tym, jak Jezus został pojmany, osądzony i skazany na śmierć, ukrzyżowany, z Ewangelii Mateusza, 1-2 werset i potem od 11 aż do 66. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział, ty sam to mówisz. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat, czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia, zwanego Barabasz. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. A namiestnik odpowiadając, rzekł im, jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli Barabasza. Rzecze im Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł, cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając, rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział i zdjęli z niego szaty i przyodziali go w płaszcz szkarłatny i uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego i upadając przed nim na kolana wyśmiewali się z niego i mówili bądź pozdrowiony królu żydowski. I plując na niego wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. A wychodząc spotkali człowieka Cyrenejczyka imieniem Szymon, tego przymusili, aby niósł krzyż jego. A gdy przyszli na miejsce zwane Golgota, to znaczy miejsce trupiej czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią i skosztował je, ale nie chciał pić. A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy, po czym usiedli i pilnowali go tam. I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy, ten jest Jezus, król żydowski. Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i stąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili, innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych, i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: zaiste, ten był Synem Bożym. A było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały. Przyszły one za Jezusem od Galilei i posługiwały mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych. A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać, a Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień i odszedł. A była tam Maria Magdalena i druga Maria. Siedziały one naprzeciw grobu. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: po 3 dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do 3. dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Bardzo obszerny fragment Bożego Słowa przeczytaliśmy, ale nie będziemy tego dzisiaj analizować werset po wersecie. Ja tylko chciałabym, żebyśmy na nowo uzmysłowili sobie, jak bardzo te wydarzenia były udokumentowane, że było wielu świadków tych wszystkich wydarzeń. W pierwszym wersecie czytamy, że wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. I oni postanowili, żeby go zaprowadzić do namiestnika rzymskiego, który miał możliwość taką, żeby skazać Jezusa na ukrzyżowanie. Niejednokrotnie już o tym mówiliśmy, że oni, odrzucając Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, oni chcieli zrobić wszystko, żeby Jezus nigdy przez żadnego Żyda nie został uznany za Mesjasza, gdyż przeklęty był ten, który zawisł na drzewie według zakonu. Bo oni nie rozumieli tego, że Jezus, umierając na krzyżu, poniósł przekleństwo tam na krzyż. Chciałam naszą uwagę na to zwrócić, że tą decyzję podjęli arcykapłani i starsi ludu, a więc ci, którzy decydowali o duchowym życiu narodu. Oni nie rozpoznali Mesjasza. Zastanawiałam się nad tym kolejny raz, bo nie tylko raz w roku wracamy do tego słowa, bo wielokrotnie my rozważamy słowo o Jezusie, o Jego śmierci, o powodach, dlaczego pojawił się na ziemi, dlaczego urodził się jako człowiek, żył jako człowiek. Ale kiedy zastanawiamy się nad Jego śmiercią, to tak sobie uzmysłowiłam to na nowo, że tak naprawdę tego wtedy, w tamtym czasie nikt nie rozumiał. Na tamten moment nikt nie rozumiał znaczenia śmierci Jezusa Chrystusa. I każdy miał swoją prawdę. Duchowieństwo uważało go za bluźniercę i że trzeba go skazać na śmierć, bo mówili, że on zwodzi lud. I oni, nie wiedząc o tym, wypełnili Boży plan. Ci arcykapłani i ci starsi ludu, oni nie uwierzyli w Jezusa, oni go odrzucili. Ale tak naprawdę przez to, co zrobili, wykonał się Boży plan. Bo Jezus miał umrzeć za nasze grzechy. I my wiemy o tym, bo to niejednokrotnie w Ewangelii możemy czytać, że Jezus mógł nie dokonać tego. Ale On powiedział o tym, czytamy to w Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi, ja przyszedłem, żeby oddać moje życie. To była Jego decyzja. Kiedy Go przyszli pojmać, to On powiedział, że mógłby poprosić Ojca i wystawiłby Mu wojsko niebieskie. Ale tego nie zrobił, bo wiedział, że musi za nas umrzeć, za nasze grzechy. Kochanie, tylko że jest odpowiedzialność człowieka, który jest nieposłuszny Bogu. I żaden człowiek nie będzie się mógł usprawiedliwić przed Bogiem kiedyś, że popełniał zło. Także widzimy, że arcykapłani i starsi ludu myśleli, że zrobią porządek i nie będzie problemu więcej, bo o Jezusie wszyscy zapomną. Ludzie, którzy normalnie chodzili za Jezusem, czy oni rozumieli, co się dokonuje tam na Golgocie? Oni też tego nie rozumieli. Na pewno wielu z nich myślało, no tak, nauczał, uzdrawiał, tyle robił. No to jak faktycznie jest tym Bożym Synem, jeżeli jest Mesjaszem, to niech nam teraz pokaże. Tyle cudów czynił. Jak jest Bożym Synem, jaki jest dla Niego problem, żeby z tego krzyża zejść? Patrząc na cierpiącego człowieka, kochani, ja chcę to podkreślić. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby drwić z kogoś, kto cierpi? Nawet gdyby był nie wiadomo jak zły. A o Jezusie wszyscy wiedzieli, że był sprawiedliwy. Żona Piłata, Rzymianka, posłała do Piłata i powiedziała mu, że miała sen. Żeby nie wdawał się, tak jest tutaj napisane, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. A więc otrzymała ostrzeżenie i oni wiedzieli, że Jezus jest sprawiedliwy. Ale ludzie zażyczyli sobie Barabasza. Kiedyś Imre o tym mówił, tak, że to imię oznacza syn ojca. I prawdziwy syn Ojca, Boga Wszechmogącego, został skazany. A Barabasz został wypuszczony. Czy Barabasz rozumiał, co się stało? Chyba też nie rozumiał. Ale zadajmy sobie pytanie, czy uczniowie rozumieli? Tylko uczniowie, tylko apostołowie, a więc tylko ci, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa, wiedzieli, że Jezus umrze na krzyżu. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale od 13 do 17 wersetu. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I jeszcze werset 20 i 21. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Chciałabym Waszą uwagę zwrócić na taką bardzo ważną rzecz, bo myślę, że ona jest ważna w zrozumieniu też tego, jak my mówimy o Jezusie. Jezus, jak przyszedł na ziemię i rozpoczął służbę, to wysyłał uczniów, żeby głosili dobrą nowinę, żeby głosili Ewangelię, i to praktycznie się streszcza w jednym zdaniu. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios, tak? Czy Ewangelia w dzisiejszych czasach, dobra nowina, czymś się różni? Nie. I to jest to, co ludzie mają usłyszeć. Bóg nas kocha i posłał Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię tutaj, żeby za nas umrzeć, za nasze grzechy, żebyśmy mogli wiecznie żyć. I to jest dobra nowina. Wtedy, kiedy my się nawracamy, kiedy uwierzymy, że Jezus jest naszym Zbawicielem, że tam na krzyżu dokonało się nasze zbawienie, to rodzimy się z Ducha do Bożego Królestwa. I jesteśmy dziećmi Bożymi. I możemy mówić do Wszechmogącego Boga Ojcze. I tyle wystarczy, żeby stać się dzieckiem Bożym. I uczniowie potem dalej z Jezusem chodzili. On ich nauczał. Oni byli świadkami Jego życia. I przychodzi moment, kiedy On pyta ich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I oni mówią, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. I Jezus im zadał pytanie, a za kogo wy mnie uważacie? Kim ja dla was jestem? I Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem, a więc namaszczonym, że jest Synem Boga Żywego. A więc, że jest Mesjaszem. I zauważcie, co Jezus mu powiedział. Jesteś błogosławiony, bo zostało ci to objawione przez mojego Ojca. Komu Bóg objawia duchowe prawdy? Tym, którzy decydują się uwierzyć w Jezusa. Którzy decydują się odpowiedzieć tak na wezwanie Ewangelii. Na wezwanie dobrej nowiny, które nas do czego nawołuje? Upamiętaj się. Zawróć ze swojej drogi, po której idziesz bez Boga. I dopiero wtedy my poznajemy duchowo. I dopiero od tego momentu Jezus im zaczął mówić o swojej śmierci. O tym, że przyszedł tutaj, żeby umrzeć za grzechy. Ale czy uczniowie zrozumieli? Nie do końca. I byśmy mogli czytać wiele fragmentów Bożego Słowa, które nam o tym mówią. Gdzie oni, jak zobaczyli, że Jezus został pojmany, to oni się rozproszyli. Oni się bali, że ich spotka to samo. A potem razem się zgromadzili i zastanawiali się, co mają dalej robić. Oni też nie rozumieli. Dlatego im Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy i potem po zmartwychwstaniu im to też tłumaczył. Wy musicie czekać, aż zostanie dany Duch Święty, który was napełni, bo On was wprowadzi w prawdę i będzie wam objawiał duchowe rzeczy. Bo dopóki Duch Święty nie napełni człowieka, to nie rozumie duchowych rzeczy. I rozumuje po ludzku, według zmysłów, które Bóg nam dał. Ale my nimi postrzegamy tutaj te ziemskie sprawy. Natomiast, żeby zrozumieć duchowe sprawy, to my potrzebujemy się nawrócić, uwierzyć, że Boże Słowo jest prawdą, że Jezus jest Bożym Synem, że umarł za nasze grzechy I kiedy się nawrócimy, przyjmujemy chrzest, modlimy się o Ducha Świętego, żeby móc żyć w duchowy sposób. Bo prawdy duchowe objawia nam Bóg. A jeżeli my żyjemy w oddaleniu od Boga, to nie rozumiemy duchowych rzeczy. Jeżeli Bóg nam nie objawi Bożego Słowa, to możemy czytać i nie widzieć. Możemy słuchać i nie rozumieć. Bo my musimy mieć serce otwarte na Boga. Wracając do Ewangelii Mateusza, Jezus umierał w czasie święta Paschy. Kiedy każdy pobożny Żyd obchodził Paschę, a więc był zabity baranek, przelana została jego krew i to święto oznaczało, że oni oczekują na Mesjasza. I my czytamy w liście do Hebrajczyków, że Jezus jest tym barankiem paschalnym. On został złożony w ofierze, dokładnie w to święto. Kiedy ludzie przygotowywali się do tego, żeby móc wypełnić Boże Słowo. Ale ich oczy były zakryte. Dlaczego były zakryte? Bo nie uwierzyli, że Jezus jest tym barankiem. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale możemy to czytać. Od 11 do 15. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza. I teraz 24 werset. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I jeszcze werset 27 i 28. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Dlatego my oczekujemy na to, że Jezus przyjdzie i my będziemy wiecznie razem z Nim. Tu jest podkreślone to, że Jezus nie tworzy niczego, co jest zbudowane ręką ludzką. Dlatego nie są ważne świątynie, kościoły, katedry, bo czytamy o tym, że Kościołem Jezusa Chrystusa, że świątynią jest każdy z nas, każdy, kto uwierzył. I my tworzymy ten Kościół. My, którzy uwierzyliśmy, bez względu na denominację. Nieważne jest, jaki szyld jest na zewnątrz. Ale to, czy Jezus zamieszkuje w twoim sercu. Nie trzeba już więcej tej ofiary dokonywać, bo ona była doskonała. A w tej chwili Jezus już jest, 24 werset mówi, że On już jest w niebie po prawicy Ojca, tak czytamy w innych miejscach, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Nie potrzebujemy innych pośredników. Jezus nam utorował drogę do Boga przez swoją śmierć. I On przez to, co tutaj przeszedł, przez to, co wycierpiał, też to czytamy w liście do Hebrajczyków, że On może nam współczuć, bo On stał się człowiekiem i On rozumie to, przez co my przechodzimy, co przeżywamy. Także On o tym wszystkim wie. On nic złego nie uczynił, a został wydrwiony, zhańbiony, szydzono z Niego, naśmiewano się, prowokowano go, Jeżeli jesteś Synem Bożym, to nam to pokaż, to nam to udowodni. Pluli na Niego, bili Go, wyśmiewali, ubiczowali Go, a potem przybili do krzyża. I z cierpiącego człowieka też się wyśmiewali i szydzili. Jezus tego wszystkiego doświadczył. Dlaczego? Bo kocha Ciebie i kocha mnie. On pokazał nam miłość Ojca. Bo to Bóg nas tak kocha. I Jezus doświadczył tego, że stracił relację z Bogiem, z Ojcem. Dlaczego? Bo cały grzech zabrał na siebie. I nie mógł w tym momencie mieć społeczności z Ojcem. Ale dzięki temu, że On umarł za nas, to zasłona świątyni się rozdarła. Dokonało się. I mamy dostęp do miejsca Najświętszego. Chciałabym, żebyśmy jeszcze zaglądnęli do jednego fragmentu Biblii, który nam też mówi o tym, co się wydarzyło. To był Izajasz, który prorokował. Znamy to słowo z 53 rozdziału. I tam Izajasz zadaje takie pytanie. Pierwszy werset. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? I dalej czytajmy od 4 do 7 wersetu. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starcy za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Tutaj Izajasz mówi, dlaczego Jezus umarł. Nasze choroby poniósł, nasze grzechy. A ludzie myśleli, że to Bóg sprawił, że On taką śmiercią zmarł. Jak można się mylić? Tam czytamy w 6 wersecie, że wszyscy zbłądzili. Kochani, nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Dlatego nikt nie może uważać się za lepszego od innego. Bo każdy z nas potrzebuje łaski. Każdy z nas potrzebuje ofiary Jezusa Chrystusa. A Pan dotknął go karą za winę nas wszystkich. Ale to był Boży plan. I jest to pytanie. Kto uwierzył tej wieści? Izajasz wtedy już pytał, tak dawno temu. Kto uwierzy tej wieści? A ramię Pana komu się objawiło? Kochani, co to oznacza? Że jeżeli słyszysz dobrą nowinę, jeżeli słyszysz Ewangelię, że jest Jezus Chrystus, który umarł za Twoje grzechy, to uwierz w to. I doświadczysz wtedy Bożej miłości, bo to Boża miłość sprawiła. Umarł Jezus za nasze grzechy, żebyśmy mogli wiecznie żyć, żebyśmy już mogli żyć w Bożym Królestwie. Dziękujmy Mu za to. W tym dniu, kiedy przypominamy sobie to, że Jezus to zrobił. Były tam kobiety, są wymienione. Był Józef z Arymatei, który miał odwagę, żeby pójść i prosić o ciało Jezusa i go pochował. Bo jak się arcykapłani o tym dowiedzieli i faryzeusze, to poszli do Piłata, powiedzieli mu, trzeba postawić straż. Dzięki Bogu, że ta straż tam była. Bo byli świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale pamiętajmy o tym, że Jezus się będzie objawiać tym ludziom, którzy uwierzą. I możemy Go poznawać cząstka po cząstce, coraz więcej. Kto uwierzył naszej wieści? Komu się objawiło ramię Pana? Jakie ważne pytanie jest, żeby uwierzyć wieści o zbawieniu, żeby uwierzyć dobrej nowinie. A dobra nowina to jest ta, że nasze grzechy mogą być przebaczone, kiedy je wyznajemy Bogu. Bo Jezus za nas umarł i zapłacił cenę. Niech nas Pan błogosławi.